Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Wody raju. Nie cenimy dosyć wody my, którym wystarczy przekręcić kurek, by popłynęła obfitym strumieniem. Może rok suszy pozwolił nam lepiej zrozumieć, jak bardzo brak wody zagraża wszelkiemu życiu, począwszy od roślinności. Z tą groźną rzeczywistością zmagają się dziś na co dzień ludy Afryki, a Bliski Wschód znał ją od tysiącleci. Dostarczenie wody polom uprawnym przez kopanie kanałów i skomplikowany system nawadnianych tarasów stanowiło zasadnicze zadanie rolników w Egipcie i Mezopotamii. Nie dziw więc, że w najstarszym jachwistycznym opisie stworzenia świata autor stwierdza: żadna trawa jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby.
I dlatego pojęcie raju łączy się z bujną i piękną roślinnością, bo zawierał on wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. A najważniejsze było to, że wypływała z niego rzeka, aby nawadniać ów ogród. I rozdzielała się potem na dalsze cztery rzeki, opływające znane wówczas krainy. Cóż nam dziś z owego raju, utraconego na zawsze na skutek grzechu pierwszych rodziców? A jednak ostatni rozdział Apokalipsy ukazuje nam jeszcze jeden aspekt nieba. Dotąd oglądaliśmy je w postaci nowego świata i nowej Jerozolimy, miasta Bożego. Teraz niebo jawi się nam jako nieprzemijalny i nieutracalny raj wiecznej szczęśliwości. Wskazują na to powracające z pierwotnego opisu biblijnego elementy rzeki i drzewa, oba opatrzone określeniem wskazującym na najwyższą dobroć i jakość. Rzeka wody życia, drzewo życia. Zatrzymajmy się na razie na symbolu wody.
Ukazał mi anioł rzekę wody życia, śniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jest to właściwie skrót długiej tradycji biblijnej, której bogactwo ukaże się dopiero, gdy zatrzymamy się nieco nad odnośnymi tekstami. Podczas gdy Izraelici jęczeli w niewoli babilońskiej, prorok Ezechiel doznał dziwnego widzenia. Ujrzał, jak woda wypływa spod prawego boku ołtarza świątyni jerozolimskiej i dochodzi do progu bramy świątyni skierowanej na wschód, czyli w stronę, w której znajdowała się Babilonia. Strumień przybierał na sile. Zmieniał się w coraz potężniejszą rzekę, uzdrawiającą wszystko, czego to sięgał. Wody słone stają się w zetknięciu z tą rzeką słodkie. Wszystkie istoty żywe zostają uzdrowione. A rzeka roi się od niezliczonych ryb. Wyjdą też rybacy i będą zakładać nad tą rzeką sieci, jak nad morzem. Niezupełnie zrozumiałe w ramach Starego Testamentu proroctwo to rozjaśnia się w Nowym. Świątynią, z której prawego boku płynie ożywiający strumień wody, ale także i krwi, jest sam Chrystus, Baranek Boży, ofiarowany na ołtarzu krzyża za zbawienie ludzi. Woda chrztu rozlewa się szerokim strumieniem po całym świecie, uzdrawiając wszystko, co choruje z powodu grzechu pierworodnego, a krew Jego obmywa ludzi w sakramencie pokuty i pojednania z najcięższych nawet grzechów, uzdrawiając chore dusze. Prorok Jeremiasz ostrzega przed zaniedbaniem tego jedynego źródła wody żywej, jakim jest Bóg.
Podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Nie utrzymują wody, a więc nie pozwalają żyć. I możemy to dziś wyraźnie zaobserwować. Życie ludzkie, największy dar Boży, raz utracone nie do odzyskania, nie jest już dla naszych współczesnych wartością i skarbem, ale towarem zależnym od koniunktury handlowej i warunków finansowych kontrahentów względnie polityki światowej. Człowiek, jak mówi psalmista, przyrównany jest do bydląt, które giną. Może być tak traktowany przez ludzi pozostających bez Boga i nadziei na tym świecie, ale w rzeczywistości jest obrazem Bożym. To właśnie zbliża ginących i maltretowanych do tajemnicy paschalnej Chrystusa, albowiem jak modli się psalm, u Ciebie jest źródło życia.
Co więcej, Jezus chce upodobnić nas do siebie i woła: jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Do Samarytanki, której życie jak dotąd nie było budujące, Jezus powiedział: gdybyś znała dar Boży i kto jest ten, kto ci mówi, daj mi pić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Powyższe teksty, zaczerpnięte z Ewangelii świętego Jana, ukazują nam całą głębię symboliki wody, obecną niewątpliwie w naszym tekście Apokalipsy Janowej. Miłość Boża od chrztu i bierzmowania, rozlewana przez Ducha Świętego jak uzdrawiające i orzeźwiające wody raju w sercach naszych, sprawi, że posłuchamy tego, czego Duch będzie nas uczył. A przypomni nam on wszystko, co Jezus powiedział. Trzeba tylko być wiernym Jego natchnieniu, które nie trudno wysłuchać we własnym sumieniu.
Popatrzmy na ten strumień wody życia, przejrzysty i czysty jak kryształ. Tak może wyglądają górskie potoki, których lekko seledynowe zabarwienie nie ukrywa niczego, co znajduje się na dnie koryta, a ukazuje jeszcze ostrzej barwy kamieni i żwiru. Jeżeli zdołamy tak spojrzeć w świetle Ducha Świętego, danego nam obficie w sakramentach, na dno naszej duszy, na zakamarki sumienia, spokojnie oceniając, czy nie należałoby czego zmienić, czy też usunąć z koryta strumienia łask jakiegoś starego grata, rozbitego garnka czy dziurawego buta, który tam gnije, jeżeli oczyścimy ekologię naszego wnętrza, usuwając to, co zatruwa nam duszę i sumienie, znajdziemy się nad rzeką wody życia, lśniącą jak kryształ, przy tronie Boga i Baranka. I co dziwniejsze, będziemy mogli podzielić się tym przeżyciem z innymi, jak Samarytanka, pozostawiwszy dzban wody na ziemi, pobiegła do miasta, by opowiedzieć wszystkim rodakom o swoim spotkaniu z Jezusem i o tym, co jej powiedział, choć nie było tu czym się zbytnio chwalić.
Ale Samarytanka zapomniała o sobie, a stała się apostołką Jezusa wśród Samarytan, z których wielu uwierzyło w Chrystusa. Powiedzieli nawet: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale na własne uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Tak działa w nas źródło wody żywej już tu na ziemi, a zaczyna od ewangelizacji najbliższych. Jak może to wyglądać w niebie, Apokalipsa ukaże nam w dalszym swym ciągu.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.